sposób na rodziny.
Audycja Sposób na rodzinę. Witamy w niedzielę. Ewa Palicka, Magda Manasterska, 11 minut po godzinie 10, a w naszym studio goście. Dziś będziemy o literaturze opowiadać, ale to między innymi, chociaż ta literatura nas rzeczywiście zbliżyła i to ona spowodowała, że dzisiaj w tym studiu się widzimy. Mama Joasia Świerczyńska,
dzień dobry.
I syn Michał Świerczyński, dzień dobry.
Dzień dobry.
Muszę Państwu opowiedzieć, że to jest tak, że wszystko zaczęło się od książki. Przynajmniej ta nasza znajomość zaczęła się od książki. Tak to jest. Nie mama Jasia napisała, tylko Michał napisał. Który ma lat?
12.
12. 12-letni Michał napisał książkę.
Można by powiedzieć nawet, że 10-letni, dlatego że zaczęło się... Ta książka już od roku leży i czeka na wydanie, tak? Zaczęło się to, zdaje się, w wieku lat 9. Gdzieś w tamtym podówczas momencie to była 4. klasa. Dobrze myślę, Michale?
No, wakacje.
9-10, tak, to jest 4. klasa.
Tak, i te części po kolei powstawały, pisarz nam dorastał, poszerzał ten repertuar emocji, warsztat się rozwijał. No i tak oto tu jesteśmy dziś. Szukaliśmy potem, no ten proces jest bardzo długi, tak? Szukaliśmy też grafika, który stworzyłby ilustrację. Samo to trwało pół roku, żeby znaleźć osobę, która była w stanie odtworzyć ten świat.
Do tego grafika zaraz wrócimy, natomiast mnie bardzo interesuje, podejrzewam, że naszych słuchaczy również, jak to jest, Michale, że w głowie tak młodego człowieka rodzi się pomysł taki, żeby stworzyć historię od początku do końca. No bo to, że dzieci miewają wyobraźnię nieograniczoną, to my wiemy, ale te wyobraźnie bardzo często trudno jest przełożyć w historię, która ma początek, rozwinięcie, koniec, ma sens, tak. I pięknie nakreślonych bohaterów. Skąd to się wzięło, Michał, opowiedz.
Sama książka wzięła się z tego, że po prostu mój brat, nie umieliśmy zasypiać i opowiadałem bratu historyjki i on najbardziej lubił takiego borsuku. On ma w ogóle taką ksywkę borsuk i no po prostu opowiadam mu tę historię, ale to jeszcze nie była ta książka. Ten sam pomysł na to wziął się z tego, że po prostu, szczerze mówiąc, nie wiem.
Tak po prostu wyszło.
Tak, tak po prostu.
A te opowieści, które opowiadałeś bratu przed zaśnięciem, to wszystko było wymyślone.
Tak. Z głowy.
Z głowy. I jak się zasypiało w takim towarzystwie? No właśnie, to zasypiałeś pierwszy, czy twój brat zasypiał pierwszy?
No zazwyczaj on pierwszy.
Czyli były to dobre opowieści, możemy stwierdzić.
No tak, skoro były usypiające, to znaczy, że tutaj ten ton głosu i opowieść rzeczywiście działały bardzo dobrze.
Ja myślę, albo była taka nudna, że zasypiał.
Nie, umówmy się, że nie, dobra?
Myślę, że to był ten moment, kiedy po prostu myśmy już czytali młodszemu rodzeństwu w tym czasie, kiedy ten repertuar trochę nam się rozjechał. Nie było takiej książki do końca. No nie wszystko jest tak jak, nie wszystko jest Narnią, czy innymi opowieściami, które można czytać dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Tutaj już w pewnym momencie musieliśmy się podzielić. Czasem czytaliśmy na dwa pokoje, czasem już po prostu byliśmy zbyt zmęczeni, żeby czytać. I wtedy Michał wkroczył.
Michał, jesteś najstarszym z rodzeństwa. Ja tak chciałabym bardzo, żebyście opowiedzieli o swojej rodzinie, która, no myślę, że wasz dom jest wypełniony miłością absolutną.
Mam nadzieję. No, nie, musimy zacząć od męża, taty, menadżera.
Tak.
Jak byś powiedział, Michał? Absolutnie osoba, która chyba spaja całą rodzinę.
No tak. Bardzo dużo ma fajnych pomysłów. Też na zagospodarowanie czasu. Ogólnie też
trochę
zgodny zaufania.
Orkiestra. Tak. No, dla mnie na pewno ogromne wsparcie. Nie wyobrażam sobie naszej rodziny bez Krzysztofa. I potem są nasze dzieci właśnie. Michał obecny tutaj. Jest
lat
też Wojtek.
12.
Tak.
Dobrze, Michał lat 12. Idziemy dalej. Wojtek.
Wojtek lat 11.
11.
Bardzo gęsto. I Wojtek. Co powiemy o Wojtku? Wojtek, czyli ten nasz tytułowy borsuk tutaj, jest bardzo żywy, bardzo ambitny, bardzo wysportowany. Powiedziałabym, że najbardziej wysportowany z naszych dzieci.
No, jakby taki lekkoatleta.
Tak, uzdolniony też muzycznie, gra na gitarze basowej. no, trochę skryty i posiada ogromną wiedzę ogólną też.
Też lubi takie rzeczy jak na przykład ceramika.
Tak, bardzo docenia piękno. Szuka tego piękna wszędzie wokół.
No, ogólnie lubi robić takie rzeczy bryłowate trochę. W sensie bardziej woli robić w 3D rzeczy, podczas gdy ja wolę rozwadę na przykład. No właśnie pisać książki.
Mamy Stasia. Stasiu ma lat 10, skończone już 10, tak? Nie, 9, przepraszam. To jest ten problem, że mamy 3 miesiące w roku, kiedy jest tak 12, 11, 10, ale to nie są te miesiące, to dopiero od marca do maja. Mhm. W tej chwili jest, ma 9 lat skończone, 9,5 i jest wielkim fanem awiacji.
Tak.
Wszystko musi latać. Mieliśmy takie, można to nazwać problemy, że w pewnym momencie nawet w przedszkolu był taki pewien podział. Były dwie panie. Jedna jakby przychodziła i mówiła, no nie jest tak do linijki, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, a druga przychodziła z wypiekami, jak to mówi mój mąż, z wypiekami na policzkach dosłownie i opowiadała, co on stworzył i co można by jeszcze mu podsunąć. Jest taki moment, że mój mąż potem musiał też nawet jakby posiłkować się samolotami, które gdzieś tam wynajdywał, modele samolotów, które są opatentowane nawet na niemieckich stronach, żeby go wesprzeć po prostu w tej jego pasji. Także, no i też gra na altówce, Staś.
Od niedawna.
Od niedawna, tak.
Chyba od tego roku szkolnego.
Tak, to się trochę też obsunęło, dlatego że Stasiu ma niedosłuch średniego stopnia i jakby najpierw musieliśmy zająć się tym niedosłuchem, żeby mógł ten jego słuch muzyczny też wybrzmieć.
Pięknie. Mhm. No dobrze, mamy Stasia i co dalej?
Janek.
Tak.
Powiedz coś o Janku, może ty mi.
Janek ile ma lat?
Janek ma 7.
7. Pierwsza klasa?
Tak jest. Druga, przepraszam.
Druga?
Tak, druga.
A wy jakoś tak szybko idziecie.
Bardzo szybko, tak, oni szybko idą do szkoły, przepraszam.
Gra na altówce, nie, na skrzypcach gra od dłuższego czasu.
Tak, jest w trzeciej klasie szkoły muzycznej.
Tak. Zgadza się.
Tutaj po sąsiedzku Nadmowskiego, bardzo lubimy tą szkołę, pozdrawiamy. Janek jest człowiekiem orkiestrą i przede wszystkim on jest najbardziej relacyjny z nas wszystkich. My z mężem tak patrzymy czasem na Janka i zastanawiamy się, skąd nam się to stało, że mamy syna, który po prostu woła do wszystkich po drugiej stronie ulicy, mówi, a tu idzie siostra mojego kolegi. I jakby te nasze, można powiedzieć, niedoskonałości w Janku relacyjne, które mamy. Mamy swoje szramy, oboje z mężem, że tak powiem, one się zupełnie zatarły, kompletnie ich nie widać. Tak samo, ogromna wiedza ogólna, wielkie poczucie humoru, bardzo, bardzo bystry chłopak.
I dalej?
No, jest Franuś.
Franuś.
Uwielbia krety. Raz mnie spytał, Michał, czemu w twojej książce nie ma kreta? A ja na niego, stworzyłem ci całą cywilizację, a ty jeszcze marudzisz.
Całą zwierzęcą cywilizację w książce.
Nie, całą cywilizację kretów.
Cywilizację kretów.
Tak, krety kochają babeczki. Mhm. Co jeszcze możemy powiedzieć o kretach? Krety pojawiają się w książce kilka razy, prawda?
To prawda.
Jest kreci król. No jest to cały świat po prostu podtunelowy. Podziemia.
Zgadza się.
No dobrze, ale wracając do Franusia. Franuś jest takim żywym sreberkiem. Bardzo ruchliwy chłopak. W tej chwili ma 6 lat. Niedawno skończył. Chodzi do przedszkola, numer 7.
Pozdrawiamy.
Tak, jest w zerówce, w tej chwili realizuje zerówkę przedszkolną. Jeszcze jakby te wszystkie jego talenty nie są nam znane tutaj. Jeszcze nie muzykuje. On czasem pyta, na czym ja będę muzykować? Mówimy, jak wybierzesz, to będziesz muzykować. Więc jakby jeszcze się zastanawia, na czym będzie muzykował. Na pewno ten pociąg do muzyki też jest. Czekamy na objawienie się wszystkich talentów Franusia. Mhm.
Idziemy dalej, drodzy państwo, bo to nie jest koniec waszej ekipy.
To nie
ekipy.
Jest koniec, mamy jeszcze panie. Mhm. Jest Rozalka,
tak.
Taka piękna dziewczyna rozkochana w pięknie, więc ona wszędzie tego piękna szuka wokół siebie i też bardzo się stroi. No. Ma swój charakter, taka nie dama. Jest absolutnie nie jest zahukana, jak to nas też pytają, czy te dziewczynki nie będą zahukane.
Przy chłopakach taki... nigdy tak. W życiu.
Nie. Dokładnie. Więc jakby ona jest bardzo też kontaktowa. Też czekamy tutaj na objawienie się tych talentów. Ciężko jeszcze powiedzieć, Rozaga ma 4 lata. Tak jak mówię, na razie to jest piękno, relacja, otwartość na drugiego człowieka. To już jest dobra baza, nie? Na talenty.
Najlepsza. I jeszcze maleństwo.
Wanda ma niesamowity talent. Wanda Maria Pobłońskiej. Wanda ma taki talent, że po prostu potrafi wywołać uśmiech u każdego, kogo spotka. I to jest na razie jej największy i niepowtarzalny talent. Na
pewno. Bo Wanda ma 6 miesięcy.
Tak, ja umiem mega dużo spać.
Oj, to dobrze.
To nam się trafiło takie dziecko. Tak.
Ja jej czasem zazdroszczę, bo na przykład... Kiedy uważam, że na przykład z tego dnia więcej nie wyciągnę, to po prostu idę spać i czasami nie mogę zasnąć po prostu. A ta Wanda po prostu się położy i zaśnie.
Wydaje mi się, że wszyscy zazdrościmy Wandzie.
Tak.
Jak wy sobie tę waszą codzienność organizujecie?
Nie organizujemy, można powiedzieć. Jest twórczy chaos. Po prostu reagujemy na potrzeby, które się pojawiają. Nie da się tego zaplanować. Jest tyle osób z takimi potrzebami różnorakimi. Po prostu trzeba reagować, obserwować i reagować. Tak ja też w sumie widzę swoją rolę przy rozwijaniu tych talentów, że głównie obserwujemy to, co mówiłam już przy otwrania w sumie w dół, że my w tej chwili obserwujemy, jakie to są talenty, tak? Że one się jeszcze jakby dopiero krystalizują. Dzieci czasem też przychodzą z pragnieniami, pytają jakby i wtedy trzeba je pokierować, ale to nie jest tak, że one realizują jakieś nasze pomysły na życie. Tak.
Czyli wybieracie taką metodę towarzyszenia.
Tak, zdecydowanie. Staramy się być blisko. Na pewno jest to też czas, kiedy nie używamy smartfonów, ten czas taki ekranowy też jest gdzieś tam stricte reglamentowany.
Tak.
Tak, potwierdzasz. Czasem ku rozpaczy naszych dzieci, ale wierzymy też, że to jest dobre, że to nam po prostu pomaga pielęgnować relacje między nami. Kiedyś przecież żyliśmy bez smartfonów, udało się.
To prawda? Było nasze dzieciństwo i jakoś sobie radzimy.
Tak.
Zastanawia mnie, jak już rozmawiamy sobie o organizacji, która jest właściwie towarzyszeniem i reagowaniem na to, co się dzieje. Kiedy ja patrzę na przykład na poranki w moim domu, to zastanawiam się, jak wyglądają wasze. Kiedy trzeba na przykład całą tę ekipę do szkoły przygotować?
Dla mnie poranki są trudne. Ja myślę, że gdyby nie mój mąż, który ma taką bardziej, można powiedzieć, giętką tą pracę, że może ten elastyczny start tak zwany, tak? Gdyby nie to, byłoby naprawdę ciężko. Więc poranki czasem czuję się jak idiotka, bo panie w przedszkolu pytają. Ostatnio mnie pani spytała, kiedy odbierałam dziecko, które miało problemy faktycznie, wymiotowało drugi raz w życiu akurat w przedszkolu. Spytała mnie, co dziecko jadło na śniadanie. Nie wiem. Musiałam naprawdę pomyśleć, co jadło. Potem się okazało, że mąż zrobił kaszę manną, nie? A pluło czymś białym i pani nie wiedziała,
i to się zgadzało.
Tak. Także ja niestety w poranki jestem mniej obecna niż powinnam. Gdzieś tam się błąkam, kogoś ubieram, komuś pomagam wstać, ale głównie to mój mąż zarządza. To poranki są krytyczne.
Jaki jest wasz ulubiony moment?
No dla mnie z mężem, jak jesteśmy sami we dwoje.
Czyli wszyscy, tak? Kiedy wszyscy już pójdą spać.
I to jest niestety blisko 23:00. Także to też, bo miejmy świadomość, dzieci bardzo późno zasypiają.
No zazwyczaj.
Tak, a dla ciebie, Michale, jaki jest twój ulubiony moment?
Lubię takie późne popołudnie, kiedy już jest taki wieczór, ale no taka 19 na przykład, kiedy jeszcze nie trzeba się kłaść spać, ale też kiedy...
Na spacer za późno, na spanie za wcześnie, cytując jedną z książek, którą bardzo lubimy, gdzieś tam z Poczytaj mi mamo fragment.
Wtedy można się położyć, poczytać sobie.
Czyli jesień ci odpowiada, można by powiedzieć.
No raczej tak.
Bo tak, można, szybko robi się ciemno i można po prostu też pobyć w domu, prawda?
Tak.
Tak razem.
Jest to pewne kotłowanie na pewno w tym czasie. Przewalają się, można tak powiedzieć brzydko, różne potrzeby się przewijają i już ta kontrola też nad emocjami jest mniejsza. Jest naprawdę bardzo, bardzo twórcze i bardzo chaotycznie, można powiedzieć. Ale też pięknie. Też pięknie dlatego, że można się spotkać. Mimo tego hałasu naprawdę można się spotkać z drugim człowiekiem.
Zgadza się.
O tych spotkaniach dzisiaj, drodzy państwo, sobie rozmawiamy. O książce, o opowieści, o rodzinie i o tych waszych różnych pomysłach na spędzanie wolnego czasu, bo tego jestem bardzo ciekawa, to sobie opowiemy za moment.
Sposób na rodzinę.
Audycja Sposób na rodzinę. W naszym studio mama Joanna Świerczyńska i Michał, syn najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. Przed przerwą rozmawialiśmy trochę o tej logistyce i chyba wspólnie doszliśmy do wniosku, że poddanie się temu, co się dzieje, to chyba jest najlepsze rozwiązanie.
Zdecydowanie, chyba jedyne. Nie wyobrażam sobie móc zapanować nad takim
żywiołem chyba.
Tak, żywiołem, twórczym chaosem.
Michał, jak ty się czujesz jako najstarszy z tej całej ekipy? Czujesz się taki trochę odpowiedzialny, czy nie?
No, ogólnie raczej nie jestem odpowiedzialny, ale trochę się czuję.
Spotykamy się tutaj, dlatego że napisałeś książkę szpiegowską dla dzieci z Borsukiem w roli głównej.
Tak.
Pamiętasz swoje pierwsze zetknięcie się z pisaniem książki? Jak to się zaczęło?
Ale tej książki?
Tej pierwszej części.
No w zasadzie to tak w jedno popołudnie stwierdziłem, że napiszę książkę. No i napisałem, jak widać. No, i to by było na tyle.
Okej, dobrze. Ale to jest tak, że usiadłeś sobie do komputera, czy usiadłeś sobie do jakiegoś zeszytu?
Do komputera. Ja nie potrafię pisać. No, najpierw w notatniku, a potem przypisywać na komputer. Mhm. Bo potem w efekcie wychodzi mi coś zupełnie innego, co jest w notatniku.
Tak? Czyli dodajesz, znaczy dodawałbyś coś do tej opowieści i poprawiał?
Tak.
Tak. Joś, a jak ty wspominasz to, jak Michał zaczął pisać książkę?
Z lekkim wstydem, dlatego że wydaje mi się, że byłam takim też trochę czynnikiem hamującym. Trwały takie dyskusje. Dobrze, chcesz pisać książkę, umożliwimy ci to, ale jakby ja miałam taki pomysł, to był też moment, kiedy Michał jakby bardzo ćwiczył tą rękę, właśnie terapia ręki u niego. To był temat na tapecie i ja byłam przekonana, że on powinien jednak pisać odręcznie. Mój mąż optował za komputerem, stanął na komputerze, Michał również za komputerem. Ja po prostu wkraczałam, powiem brutalnie, i mówiłam, 40 minut minęło, czy 30 minut minęło, czas dzisiaj skończyć. I tak naprawdę nie wiem, ile przygód przez to ścięłam, albo które się nie rozwinęły, nie?
Ale to też jest taka intuicja opiekuna, prawda, że chcemy jak najlepiej.
Tak, chcemy jak najlepiej. To na pewno. Nie miałam intencji pozbawiać państwa przygód.
Ale książka na szczęście powstała. Właściwie to powstała w komputerze od początku do końca. Książka szpiegowska.
Pięcioczęściowa.
To naprawdę trzeba mieć bardzo duży potencjał w głowie, żeby wszystko to z twojej wyobraźni przerzucić na kartki. Ty masz tego świadomość, jaki to jest sukces? Czy jeszcze tak nie do końca?
Szczerze mówiąc, nie do końca. Bardziej traktuję to jako taki chleb powszedni.
A jak to było, jak wy, drodzy rodzice, przeczytaliście tę książkę? No bo to tak różnie podchodzimy do tych dzieł naszych dzieci, prawda? Z takim oczywiście rodzicielską miłością. A tutaj obiektywnie okazuje się, że to jest całkiem dobra pozycja.
Ja bym powiedziała, że od razu ten filtr taki obiektywny się włączył, że tak jak to też powiedział mąż, że to jest zbyt dobre, żeby to schować do szuflady, że tym się trzeba zająć. gdzieś to chodziło za nami. Po prostu zaskoczyło nas absolutnie to dzieło. Też dialogami, obserwacją ludzi, postaci, też jakby znajomością frazeologizmów. Nie wszyscy wierzą, że to powstało jakby, że zostało to napisane przez Michała. Ale było to nawet czytane na lekcjach polskiego, tak jak powstawało, w sensie regularnie. Jakby są te pierwsze dzieła tutaj. To pierwsze dzieło też jest z nami. Jakby tak jak wydrukowaliśmy je i oprawiliśmy w karton i kolega też pomógł zrobić, prawda?
To prawda.
Co zrobiliście tutaj? Okładkę, mapę Borsuczyna. Także wiedzieliśmy, że to trzeba wydać od początku. Gdzieś tam, to było po prostu zbyt dobre.
Jak ty się czułeś, Michał, podczas lekcji języka polskiego, kiedy tę książkę mogłeś zaprezentować, tę opowieść?
To znaczy, no, byłem trochę niepewny, czy się spodoba ogólnie. Też się cieszyłem, gdy okazało się, że tam znajomym się spodobało. Też, no, ogólnie czułem się taki podekscytowany.
Klasa dobrze zareagowała?
Jak najbardziej.
Tak? A przeczytasz nam fragment?
Ja myślę, że przeczytamy. Możemy prosić o rolę narratora? Mam tutaj 3 egzemplarze.
Oczywiście.
No, gorąco. To nie jest ćwiczone, ale ty chyba, Michał, startujesz. Będziesz wiewiórem? Mógłbyś?
Mogę być.
Dobra, ja będę borsukiem i poprosimy o narratora w takim razie.
Dobrze, okay? A który to jest narrator?
Ten tutaj, który będzie mówił, to krzyknął wiewiór, zapytał pan borsuk. Dobra. I na końcu ten podminowany emocjami rozdział.
Dobrze, to mamy jedną kartkę A4, drodzy państwo, tak. To teraz spróbujemy podzielić się na role i teraz ja się przyznam, stresuję, że coś zepsuję z tej waszej opowieści, ale spróbujmy.
Mam pomysł.
Krzyknął wiewiór. Zapytał pan borsuk mruknięciem zdradzającym zainteresowanie.
Co studiowałeś?
Architekturę.
Dumnie odparł borsuk.
Genialnie.
Co?
Architekci zarabiają teraz góry pieniędzy. Wystarczy, że zaprojektujesz jakiś zamek. No powiedzmy jedną basztę. To wystarczy, by się dorobić. Mówię ci, to cię ustawi.
No niby tak, będę potrzebował pieniędzy na rozruch.
Potrzebowali. Pomogę ci. Zaciągniemy pożyczkę w banku.
A z czego spłacimy?
Interes się szybko zwróci i jeszcze zostanie.
Więc stawiamy wszystko na jedną kartę?
Owszem, lecz ta karta to Joker z wielkiej litery.
Możliwe, że ma tylko obrazek z podpisem Joker z wielkiej, lecz tak naprawdę to marna dwójka.
W każdym biznesie jest ryzyko.
Nie w każdym. Wyruszmy w świat.
Co?
Są dobra naturalne. Mój pradziadek pracował w kopalni soli gdzieś niedaleko. Mam po nim narzędzia do wydobywania kruszcu.
Sól, ale może się nie sprzedać.
Sól idzie jak woda.
Ja nie wierzę w cuda. Kopalnia soli niedaleko. To przecież brzmi dziecinnie.
Dzieci mają umysły otwarte na rzeczy, o których my nie mamy pojęcia.
Tak, tak. Umysł dziecięcy potrafi przekształcić skałę w statek. Zawsze to powtarzasz. Lecz nie przekształci pomysłu w dobry pomysł.
Sądzisz, że mój pomysł jest słaby?
Spytał wiewióra poirytowanym tonem.
Bynajmniej, tylko troszeczkę jest dziecinny.
Nie żartuj sobie ze mnie, mister wiewiór.
Nie wydurniaj się. Nie pomogą ci zagrania z ludzkiego języka.
Przestań obrażać moje pomysły.
To ty przestań obrażać moje pomysły.
Ten podminowany emocjami rozdział zakończę tym, że pan borsuk urażony zabrał nos z balkonu wiewióra i poszedł do domu.
Ja bym powiedziała,
to
że...
To zabawne jest.
Zabawne i jest bardzo, bardzo dialogowy ten fragment. W sensie też ta książka jest taka. Jest sporo i akcji, i właśnie dialogów. Akcja i dialog, tak bym to podsumowała. A w tym wszystkim zdumiewa mnie bardzo konsekwencja zarysowania tych postaci. To jest naprawdę niesamowite. Ja się najbardziej obawiałam, szczerze mówiąc, a tu poproszę w takim razie o odpowiedź mojego syna, czy ja nie jestem inspiracją do pani Królik. Pani Królik, która pracuje w banku, ma dużo dzieci oczywiście.
I nie ma dla nich czasu.
Nie ma dla nich czasu i woła właśnie do konta przez ON, konta bankowego zamiast do konta. I w ogóle woła do konta, nie? Straszne. I jeszcze ogarniają rozpacz bankowa z banku innych możliwości. Tak. Tak jest w książce, zamiast z braku innych możliwości też specjalnie. Jak to?
Trochę.
A czy jeszcze jacyś inni bohaterowie mają takie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, w twoim otoczeniu?
To znaczy, niektóre postaci nie pisałem nie tyle na motywach, ile dla innych osób. po prostu mój brat się śmiał, ten Staś właśnie, to ja mu opowiadaliśmy sobie jakieś historie, a jakieś tam durnotki o połykaniu klarnetów i w końcu i ja powiedziałam, że dla niego napiszę o kocie, który prowadzi oberżę, połyka jajka. No to, no dobra, napisałem to dla niego i postać bardzo mu się spodobała.
Ale to takie piękne, że można no, fragment siebie albo czegoś dla siebie znaleźć w książce.
Tak, myślę, że to jest całe piękno literatury. Natomiast też chciałam powiedzieć, że ta książka nie powstałaby, gdyby nie to, że spotkaliśmy osobę, która była gotowa ją wydać. I faktycznie
to właśnie, bo to tak jest, słuchajcie, że to nie jest tak prosto od momentu przeniesienia swojej niezwykłej wyobraźni na kartki papieru, od stworzenia tej historii od początku do końca, no ale potem zaczyna się kolejna przygoda, czyli to, że chcemy to jednak pokazać światu.
Tak. I to jest naprawdę proces. Cieszymy się bardzo, że trafiliśmy na osobę Pawła Piotra Pietrzaka, który w sumie zaczęliśmy tę znajomość zupełnie, ona się przydarzyła nam bardzo nagle i Paweł stał się takim w pewnym sensie też wujkiem dla naszych dzieci. On pierwszy po swojej premierze, w zasadzie na swojej premierze, kiedy wydawał swoją książkę Maki, opowiadającą o przebaczeniu w Auschwitz, wyszedł z taką inicjatywą, że wyda książkę Michała. Jeszcze nawet nie zapoznał się do końca z jej treścią, ale widział właśnie to pragnienie ogromne w Michale przede wszystkim, bo jakby to Michał chodził, pytał, dopytywał, jak się wydaje taką książkę. I on zobaczył to wielkie pragnienie i odpowiedział na nie. Powstało stowarzyszenie. Stowarzyszenie nazwaliśmy AMDG Pietrzak. I w tym stowarzyszeniu Borsuk jest naszym pierwszym projektem, ale chcemy naprawdę towarzyszyć młodym ludziom, którzy będą właśnie chcieli mieć to poczucie sprawczości. Ja też nadmienię, że tutaj Michał ma taką komfortową sytuację, że to właśnie on wybiera okładkę, on współpracuje z grafikiem, a my tylko towarzyszymy. I coś takiego byśmy chcieli, żeby funkcjonowało, żeby też objąć jakby inne dzieci, już nie nasze dzieci, tak? Inną młodzież, która w tym czasie takim przeinternetyzowanym naprawdę ma swoje trudności i wyjść naprzeciw tym trudnościom, żeby im pomóc im po prostu robić to, co będą chcieli robić.
Ale to jest takie pięknie odpowiedzialne zadanie, jak opowiadasz o tym, że to jest takie tworzenie, jak taki autor z prawdziwego zdarzenia, czyli tak. To, że mam wpływ.
Tak. Mhm. Michał, powiesz coś więcej o tym wpływie? Na co miałeś wpływ?
Miałem dość dużą wolność w robieniu tej książki. Też konsultowano ze mną wszystkie poprawki.
Poprawki korektorskie, powiedzmy, tak. Bo na przykład nie było żadnych ingerencji w wydarzenie.
Zgadza się. Nie ingerowano w sam plan wydarzeń.
Ja może powiem taką rzecz. Jeśli chodzi o język polski, on ma pewne swoje prawa i na przykład nie chcieliśmy, dostaliśmy pewne zalecenia od dr Barbary Janowskiej. To też jest kolejna cecha, że pracują w zasadzie profesjonaliści. Dr Barbara Janowska, emerytowany pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, dokonała nam naprawdę też pięknej takiej korekty językowej. Ale Michał musiał akceptował bądź nie te zmiany. Nie wszystko zaakceptował. Jakby były pewne też próby, może nie powiem, że naciski, ale takie też argumenty rzeczowe za pewnymi... A Michał i tak odrzucił, miał prawo i tak zrobił i tak będzie w książce, jak sobie zażyczył. Więc to myślę, że to jest super. To jest coś naprawdę, czego nie ma normalnie w procesie wydawniczym, gdzie jednak to wydawca dyktuje te warunki.
Mhm. Miałem też prywatne rozmowy z tym...
Grafikiem.
Z grafikiem na Discordzie. Mhm. To był bardzo fajny czas. Mogłem tam rozmawiać, on mi pokazywał jakby ilustracje. A ja mówiłem, czy mi się podobają, bądź nie.
Ale to też taka niezwykła przygoda, czyli to, że podejrzewam, że ty możesz mieć w swojej głowie jakiś pomysł na swoich bohaterów, taki wizualny, a potem spotkasz się z grafikiem i szukacie takiego kompromisu może, nie? Żeby te wyobrażenia jakoś sobie ujednolicić.
Zgadza się. To wreszcie samej musieliśmy trochę jakby podyskutować, żeby dojść do porozumienia, jeśli chodzi o to wyobrażenie.
No, kolor sweterka borsuka chyba. Chyba tak. Tylko, bo ja nie widziałam zbyt wielu ustaleń. Piotrek strzelił się kapitalnie z tą wizją, dlatego że no, on ma 23 lata, to też jest ciekawe, on jest najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa. Jest to chłopak z Warszawy, myśmy go nigdy na oczy nie widzieli. Jakby przyszedł do nas przez stowarzyszenie i on z kolei pragnął rozwijać się graficznie. Jest amatorem, nie ma wykształcenia, w takim znaczeniu, że nie ma wykształcenia w tym kierunku, natomiast robi bardzo profesjonalne prace. Stowarzyszenie chce go wesprzeć, gdyby nam się tam udało na zrzutce, która jeszcze jest w toku, projekt wydawniczy Borsuk, to chcemy go właśnie wesprzeć sprzętem profesjonalnym i również szkoleniem, dlatego że nie wszystkie rzeczy przychodzą mu jeszcze łatwo. Na przykład zgłaszał potrzebę, że chciałby mieć kurs bardziej z postaci w ruchu. Te postacie takie stacjonarne, to jeszcze czuje się dobrze w tym. Natomiast właśnie odwzorowanie ruchu sprawia jakieś problemy. I jakby...
Też mówił, że średnio umie perspektywy zrobić, ale wyszło mu nieźle.
Wyszło mu wspaniale.
Tak, ale ilustracje są bardzo ładne. Zaczęliście mówić o zbiórce. Ta zbiórka czego dotyczy?
Jest to zbiórka finansów, nie? Po prostu na wydanie. Zbliżamy się blisko, powiedziałabym, granicy gołej wydruku. Tutaj wszyscy pracujemy pro bono, także jakby jest to kwestia jeszcze wyposażenia Piotrka w sprzęt. Ta kwota jest ogromna, bo to jest jakby... wystawiliśmy 50 tysięcy. Ale też proszę pamiętać, że jakby wydruk książki takiej kolorowej, z grubą oprawą, tak, pięknie wydanej, pięknie ilustrowanej, to są duże koszta, nie? Myślę, że ten jakby nasz, jakby te gołe tylko i wydanie i jakby tutaj Piotr, gdybyśmy zebrali koło 35, bylibyśmy bardzo zadowoleni. Ale jak nie, to po prostu zamierzamy to pokryć ze sprzedaży książki. Zamierzamy wtedy wystawić jakąś cenę i tą drugą część projektu, czyli projekt Plastuś, jak to nazwaliśmy, właśnie wyposażenie Piotra w te narzędzia, zarówno narzędzia, jak i szkolenie, to właśnie będziemy ze sprzedaży książki pokrywać. Także to jest też nasz plan B.
Mhm. A jaki macie plan wydawniczy, kiedy tę książkę już będzie można wziąć do ręki?
Bardzo marzyliśmy o grudniu. Plan jest bardzo taki, moment jest taki napięty. Obawiam się, że to będzie styczeń, ale to już są ostatnie dni, powiedziałabym. Na dniach książka będzie wydana. Czy w tym, czy w przyszłym roku, ciężko powiedzieć, ale to jest perspektywa styczeń. Myślę najpóźniej 2025.
Ale to też, wiecie, i grudzień, i styczeń jest w porządku, no bo grudzień to taki prezent na gwiazdkę, a styczeń to dobre rozpoczęcie roku.
Tak jest.
Zgadza się.
A Michał, jak ty się czujesz no, w tej sytuacji, że no właściwie lada moment, to już będziesz miał tę książkę w dłoni?
Jeszcze wczoraj myślałam, że to będzie pod koniec tego roku szkolnego. Ale mama mnie uświadomiła wczoraj, kiedy przechodziliśmy właśnie koło budynku radia.
Ja mam wrażenie, że już się drugi raz uświadamiam i zastanawiam się, czy to nie jest też taki mechanizm wyparcia, dlatego że no, faktycznie ten projekt się przeciąga i było, znaczy już nie jak był w stowarzyszeniu, ale jakby samo to wydanie, może nawet ciężko uwierzyć, że to już jesteśmy tak blisko, nie? Bo dwa razy pamiętam taką samą rozmowę. To zdziwienie, że to będzie faktycznie tak szybko, nie?
No i to też jest super, bo można się dwa razy, a nawet trzy ucieszyć z tego samego. Tak. Trochę jak złota rybka. To są pozytywne emocje, to czemu z nich nie korzystać? Mówiliście mi na samym początku też o swoim tacie, o tacie Krzysztofie i o tym, że on ma bardzo dużo pomysłów na to, żeby spędzać czas. Ja lubię takie rozmowy na temat ten, kiedy, jakie macie pomysły na to, żeby ten czas wspólnie spędzać, szczególnie, że no, wasza rodzina jest no, przepięknie liczna.
Tak, no na pewno pomysłem Krzysztofa byłoby nas zawieźć na działkę, tak myślę.
Tak.
Mamy taką działkę ROT, troszkę taki domek rozpadówę, ale miejsce też twórczych działań właśnie, sadzenia. To też się pojawia w Borsuku, ten Borsuk sadzi te rośliny. Ja myślę, że to nie jest nieprzypadkowe. Jest to doświadczenie, że dzieci miały swoje grządki wręcz nazwane. To jest moja grządka, ja tu sadzę. Michał miał nawet trójpolówkę, jakiś taki plan na 3 lata, co będzie sadził, kiedy na swojej grządce i ja to pamiętam. I to jakby ma też odzwierciedlenie w książce. Także dużo też muzykowania, rozmawiania, czytania książek wspólnego, planszówki, to byłby mój mąż na pewno. Co jeszcze?
Zgadza się.
Co jeszcze on tam robi?
No też tata bardzo lubi takie no klimaty ogólnie Dzikiego Zachodu, na przykład westerny lubi nam puszczać też.
I rozmawiać potem o nich. No, bo to są takie, bym powiedziała, wieczorki filmowe z lekką dyskusją w tle też.
Chce nauczyć nas grać w pokera, ale nigdy nie ma czasu. Nie tyle, że on nie ma czasu, po prostu no...
No ciężko jest się zorganizować.
Zgadza się.
No, to tak jest. Złotych obowiązków
sam
podejrzewam.
Sam też nie grywa w pokera, także...
Ale umie.
Tak.
A Michał, na czym ty grasz?
Na gitarze elektrycznej.
Na gitarze elektrycznej.
Tak.
To głośno.
Tak.
A w domu też gra?
Tak. Ucieszę sąsiadów.
To myślam się.
Sąsiedzi za to uwielbiają.
Nie, ale mamy naprawdę wspaniałych sąsiadów, dlatego że to starsze pokolenie też mówi, że oni cieszą się, że czują, że jest życie w naszej kamienicy, więc oni są bardzo tacy życzliwie nastawieni. I też nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że za głośno muzykujemy, a muzykujemy cały czas. Także mamy trochę też te plusy kamienicy, że to jest jednak stare budownictwo i można powiedzieć, że nie jest tak ciężko, jak na przykład w blokach z płyty.
Tak.
Natomiast muzykujemy dużo, tak? Bo Michał na tej gitarze elektrycznej, klasycznej.
Wojtek na basie.
No Staś na altówce, Janek na skrzypcach. Mamy też pianino w domu, ja jestem po wiolonczeli
i mój mąż na gitarze gra. Elektroakustycznej.
Czy wam się zdarza usiąść razem i coś zagrać, czy jeszcze nie?
Mi tylko w duecie z Wojtkiem. Aczkolwiek marzę o... Bo ja napisałam piosenkę i marzę o tym, żeby ją po prostu zagrać we trójkę, nagrać.
Wojtek, jeśli słyszysz, to miej litość, bo Wojtek chyba tutaj jest tym ogniwem, który nie chce za bardzo zagrać tej piosenki.
Zgadza się.
To może jeszcze chwila, może potrzebuje trochę
dokładnie
czasu.
Albo ochrzanu w radiu.
Właśnie. Nie. Możemy się tak umówić, że jak już nagracie...
Jeśli to na niego podziała. Wojtek jest nieskorumpowany. Także on zrobi tak, jak będzie uważał. Co będzie się pokrywać z wizją stowarzyszenia.
Ale to też piękne. Bardzo dziękuję wam, bo już musimy kończyć i ten czas nie wiem, kiedy nam jakoś tak minął.
Również bardzo dziękujemy.
Trzymamy kciuki za was i trzymam kciuki, żeby ta książka jak najszybciej trafiła już w wasze ręce, taka jeszcze ciepła i tak. Mam nadzieję, że się pochwalicie nam.
Na pewno.
Tą książką. Wspaniała opowieść i pozdrawiamy waszą rodzinę liczną. Mam nadzieję, że nas teraz słuchają. Przepiękna przygoda i przepiękna opowieść.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy.
Joanna Świerczyńska i Michał Świerczyński, syn najstarszy, 12-letni. Bardzo wam dziękuję. To była audycja Sposób na rodzinę. Ewa Palicka i Magda Manasterska. Przepięknej niedzieli państwu życzymy. I do usłyszenia.
Dziękujemy.
Sposób na rodzinę.